Do pozdrowień chciałem dołączyć pozdrowienia od zboru w Krakowie. Co prawda to już jest półtora tygodnia temu, w czwartek. Życzeniem braterstwa było, aby też tu na konwencji serdecznie pozdrawiać, bo się sobie wspominali, że będziemy wyjeżdżać. I myślę, że byłyby świeższe z czwartku, bo są braterstwo, co byli miniony czwartek pewnie na zagraniu, ale bracia przekazywali swoją miłość i chcieli dla was tutaj przekazać także. Jak i tydzień temu mieliśmy sposobność być na konwencji w Ciemnoszyjach, gdzie gospodarzu w zasadzie jest wór z Białegostoku najbardziej, tam braterstwa starzyńskich już któryś raz rzędu. Jest to dla mnie bardzo błogie przeżycie, bardzo przyjemne. Z takim napełnionym sercem wyjechaliśmy z Ciemnoszyj. Był też chrzest, poświęciły się cztery osoby, w tym dwie z Krakowa. To jest jeszcze bardziej miłe dla nas, przyjemne bardzo. A z kolei dwa tygodnie temu, w niedzielę wcześniej, mieliśmy sposobność gościć z żoną na konwencji we Francji. Na konwencji, którą organizował zbór w Lamorle, to jest koło Paryża. Było w Saint-Maximin, w takim małym miasteczku, gdzie jak na Francję było bardzo wiele osób, było ponad 100 osób. To nawet tak bracia mówią, francuscy ciemnoszyje, bo to nie ciemnoszyje, przepraszam, tylko budziarze. Taka duża ilość osób. Ale to tyle, co u nas w niedzielę w zborze, bo też mamy ponad 100 osób. Ale na warunki francuskie bardzo dużo braci i bardzo była budująca konwencja, także pozdrawiali braterstwo w szczególności braterstwo Woźniak, które tam gospodarzyli, braterstwo Bulię, gdzie gościliśmy. I pozdrowienia od rodziny mojej, od mamusi, która tym razem nie jest z nami tutaj, już od dosyć dawna nie jest, bo nie miała z kim przyjechać tym razem, myśmy byli samolotem, nie mogliśmy jej zabrać. I musiała zostać we Francji, myślami jest cały czas z nami, czy z braterstwem, bo mama chyba największą radość ma, jak może być między braćmi. Powiem, że to jest pewna forma świadectwa mojego dla was. Mama najbardziej cieszy się, jak może kogoś odwiedzić. I dla mnie to jest wręcz niewyobrażalne. Często ona po podróży te 1300-1400 kilometrów, po całym całonocnym siedzeniu w samochodzie, ja się pytam, czy pójdzie spać? No skąd? Dzień będę marnować? Pójdziemy do kogoś. No, w zasadzie nie ma dnia, jak mama jest u nas, żebyśmy nie byli kogoś odwiedzić u braterstwa gdzieś. I jest to taką dużą lekcją i nauką dla mnie tej społeczności i radości ze społeczności, którą często przeżywamy razem z mamusią. Prosili także braterstwo Obywalec, Jasiu z Lidzią, braterstwo Rozwarscy, żeby pozdrawiać tutaj nie tylko na konwencji, ale żeśmy jeszcze telefonicznie rozmawiali, prosili także. Na pewno coś. Dziękuję bardzo. Żony nie widzę, bo by mi przypomniała coś, bo zawsze zapomnę. O braterstwo Chaletowie, którzy mieli nadzieję, że będą tutaj. Byli także na konwencji we Francji. Wtedy prosili, żeby serdecznie pozwolili, gdyby nie byli, to przekażę pozdrowienia od Daniel Basia Chaletowie. Chciałem się jakąś lekcją z braterstwem podzielić, żebyśmy mogli wspólnie wynieść tego jakieś napomnienia, z jednej strony radości, pewne przestrogi. Będzie to lekcja, którą zaczerpnę z Nowego Testamentu, z naszych badań tygodniowych, które mamy w zborze w Krakowie. Badamy Ewangelię według świętego Mateusza. Jesteśmy w tej chwili w 21 rozdziale i te lekcje będą troszkę przewijać się przez ten rozdział właśnie. Są to ostatnie dni Pana Jezusa przed śmiercią. Ostatnie dni, taka moja refleksja, która się budzi od samego początku, patrząc na te ostatnie dni. Cóż Pan Jezus chciał w ostatnich dniach przekazać uczniom, apostołom, rzeszom ludzi, uczonym w piśmie, będąc świadomy, że za kilka dni złożył z siebie ofiarę na krzyżu. No, co chciał wtedy powiedzieć? My będąc świadomi, że chcemy wyjechać na długi czas, zawsze maksymalnie skupiamy się, co mamy jeszcze do załatwienia, co byśmy chcieli jeszcze zrobić tutaj, co byśmy chcieli komuś powiedzieć, żeby dopełnić to, co mieliśmy zrobić. Pierwsza lekcja, gdy Pan wjechał do Jerozolimy. No bo to jest jakby tak odcina te ostatnie parę dni przed śmiercią. Przebywa wcześniej w domu, w którym najbardziej lubiał gościć. U swoich najlepszych przyjaciół w Betanii, których kochał. Stamtąd jedzie do Jerozolimy. Wjeżdża w taki dziwny sposób na oślepciu. Dlaczego? Bo tak było zapisane w proroctwie. Chciał pokazać, że coś się wypełnia. Że coś się stało, coś się wypełnia. Być może ci, którzy uczą lud, względnie ci, którzy słuchają nauczycieli, ci, którzy starają się studiować pisma, proroctwa, zastanowią się, co się dzieje. Jaka była reakcja? W mieście wiwatujący tłum. Wiwatujący niesamowicie. Brat Russell opisuje, że uważa, że było około miliona, być może 2 milionów ludzi w Jerozolimie. Sobie wyobrazimy w tym niedużym mieście na górze 2 miliony ludzi, być może tych, którzy przyszli na święto Paschy, przyszli z odległych stron, z dalekiej Syrii gdzieś, z Afryki, z Egiptu. Przyszli świętować w domu Pana, witają wjeżdżającego na oślęciu króla Dawidowego. Dlaczego właśnie wtedy ten tłum w ten sposób go wita? Święty Jan opisuje w 12 rozdziale. 12 rozdział jest po rozdziale 11, w którym jest opisane wskrzeszenie Łazarza. Bo to wydarzenie właśnie było po wskrzeszeniu Łazarza. To był chyba najbardziej spektakularny cud Pana Jezusa. Cud, gdzie, po którym ludzie od razu widzieli, wiedzieli, że to jest ten, o którym pisały proroctwa. Że to jest ten, o którym mówili nasi ojcowie. Lud wiedział, wołał, Hosanna królowi. Oddawali chwałę Jemu i oddawali chwałę Bogu. Hosanna na wysokościach. Wielki entuzjazm, wielka radość. I wydaje mi się, że to przesłanie czasów końca tamtej ery jest pewnym przesłaniem też na czas końca naszej ery. Bo wielu z nas uważa, że Pan króluje, Pan przyszedł. I to przesłanie Pana jako króla jest szczególne. A co uczniowie? Co apostołowie? W zasadzie zdawałoby się, powinni być na przodzie. Powinni najbardziej wołać. Powinni pierwsi poznać to, że Mesjasz wkracza do domu Pana. Mesjasz wkracza do świętego miasta. Wjazd do Jerozolimy opisany jest w 12 rozdziale od wersetu 12 Ewangelii według świętego Jana, jak liczna rzesza wielbiła Pana Jezusa, dawała gałązek palmowy, wysielała drogę szatami, tymi gałązkami, wołając Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraelski. I werset 16. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane. Że to On i że to uczynili dla Niego. Z jednej strony byli wmieszani w ten wielki tłum, tą wielką rzeszę ludzi, ale wyobrażacie sobie, uczniowie nie zrozumieli. Niewytłumaczalne dla mnie. To ci najbliżsi nie widzieli tego, co wtedy się stało. Dopiero po niebowstąpieniu, gdy Pan został uwielbiony, przypomnieli sobie i poznali. I to przesłanie nam przekazali jako bardzo ważne, bardzo istotne. A jaka była postawa tych, którzy powinni pierwsi zauważyć, tych, co badali Pisma, tych, co studiowali, kapłanów, faryzeuszy? Co oni? Mistrzu, zgromnij ich. Co oni wołają? Ucisz ich. To ci, którzy najbardziej powinni poznać, widzieć i cieszyć się z tego, że się wypełnia, oni krzyczeli: mistrzu, zgromnij. Nie chcieli tego słuchać. Tego, co wiwatował tu. Jest słynna odpowiedź Pana Jezusa zapisana w Ewangelii według świętego Łukasza w tym samym kontekście. Gdy oni umilkną, kamienie będą wołać. Też proszę Pańskie słowa, że uczniów można uciszyć, ludzi można uciszyć, można im zabronić. Ale to, co się stało, to, co już rozpoczęło swoją działalność, było nie do zatrzymania. Kamienie będą wołać dalej. Chcę, żeby ta pierwsza refleksja, pierwsze spotkanie Pana Jezusa ze świętym miastem, ze świętą górą, z miejscem, gdzie chwała Państwa mieszkała, ze świątynią. Pan w tej sytuacji, widząc to, co się dzieje w Jerozolimie, wiwatujący tłum, ten sprzeciw uczony w Piśmie, to, że nie jest dobrze pomiędzy jego ludem, płakał nad Jerozolimą. Przykro mu było bardzo, bo wiedział, że minie parędziesiąt lat i tu kamień na kamieniu nie pozostanie. Pan płakał, że jak to święty Łukasz zapisał, nie poznali czasu nawiedzenia. Jest to pewna lekcja ważności szukania czasów, poznawania czasów, wyciągania z tego wniosków, ale z drugiej strony zobaczmy też, że uczniowie nie poznali, także apostołowie nie poznali. Nie tylko uczeni w Piśmie. Ale miasto poniosło swoją konsekwencję. Drugie ważne wydarzenie, gdy już Jezus wszedł do świątyni. Zobaczył przekupniów, handlujących gołębiami, sprzedających, wymieniających walutę rzymską na szekle świątynne. Widział ten wielki gwar, szum, który w świątyni był. Co Pan zrobił?
No,
wydarzenie dla nas niewiarygodne. Jak z jednym z braci rozmawiałem po filmie Jezus z Nazaretu, gdzie była ta scena, jak Pan wchodzi do świątyni i przewraca stoły, brat był tak strasznie oburzony, że Jezus tego nie mógł zrobić. No jak? Wejdzie stoły go przewracać? Nie mógł. No nie zrobił tego. Chyba, że wziąłeś to symbolicznie. Bo zapisane jest, że wszedł i poprzewracał stoły, powyrzucał ich tam. No, bardzo specyficzne wydarzenie. Specyficzne z jednej strony, z drugiej było proroctwo o oczyszczeniu świątnicy, o zbezczeszczeniu wcześniej świątnicy i o oczyszczeniu po bardzo precyzyjnie określonym czasie. Czyżby to proroctwo się wtedy wypełniło? Zapisane w proroctwie Daniela w 8 rozdziale? I czy można mówić o podobnym zgrzeszeniu, jak wtedy było za czasów proroka Daniela? Czas niewoli babilońskiej? Być może wspominał okresy przed niewolą, jak zgrzeszona została świątynia? Świątynia państwa? Czy w ogóle te nieprawidłowości, które zauważył Pan w świątyni, typu sprzedaż zwierząt na ofiar, czy to było coś złego? Prawdopodobnie i uczniowie tego barana kupili w świątyni, jak Pan wysłał ich, zgotujcie im paskę. To było całkiem normalne. Czy to, że było głośno, było czymś nienormalnym w świątyni? My teraz mamy zwyczaje powagi i ciszy w miejscu świętym. I to jest już nasz współczesny, trochę wprowadzany przez pogaństwo w późniejszym czasie zwyczaj wielkiej powagi i tego bardzo poważnego nastroju. Żydzi zawsze się głośno zachowywali, do tej pory się głośno zachowują w synagogach, bo oni mieli wielbić Boga całym jestestwem, ruszającym się ciałem, głosem, wszystkim. Stąd głośno się mówią, głośno się modlą w synagogach, głośno śpiewają, ruszają się. O ile ktoś z Was był w czasie sabatu, w synagodze jest bardzo głośno. W świątyni, tam gdzie zabijano setki, tysiące ofiar czasami przed świętami czy w czasie świąt, nie mogło być cicho. Ale coś było, co było nieprawidłowością ewidentną. Jak to Pan nazwał, ze świątyni jaskinie zbójców zrobił. Co to jest jaskinia zbójców?
Oszustwa.
Jest to miejsce, gdzie zbierają się oszuści, z jednej strony, tak? Z drugiej strony, gdzie gromadzą dobra, które zabrali drugim. Jakbyśmy się w ten sposób popatrzyli na świątynię, na tych, którzy wtedy służyli w świątyni, to to była jaskinia zbójców. Bo tam nie był tylko problem wymiany pieniędzy, tam był problem zysku z tych pieniędzy, i to niemałego zysku. Nie był problem sprzedaży zwierząt, ale zysku z tego, często wielokrotnego zysku z tych zwierząt. Tam nie było uczciwości. Tam nie było serca oddanego Bogu, ale był biznes, pieniądze i motłoch, który za to płacił, który przychodził tu u mnie. I to było zupełne wypaczenie. Pan to zniszczył. Pan wtedy zacytował słowa proroka Jeremiasza. Może czytamy sobie te słowa. One są ciekawe i piękne. Muszę sobie popatrzeć, gdzie to jest mniej więcej zapisane. Wydawało mi się, że 9 rozdział, ale to nie jest to ten. Lecz zobaczymy te wypełniające się słowa Pana Jezusa. Jeremiasza. Od wersetu 8 może odczytam. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja widzę, mówi Pan. Czyż to, co się złe dzieje w sercach tych ludzi, którzy tam powinni wielbić Pana Boga, a czynią nieprawe rzeczy. Czy tak ma wyglądać dom Pana? I jeszcze werset 4 tego 7 rozdziału. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Bo świątynia Pańska nie jest świątynią wtedy, jak ludzie, którzy mają krew na rękach, którzy źle czynią, dokonują oszustw jeszcze w tym domu. Czy ta lekcja była tylko na wtedy? Gdybyśmy tam dzisiaj nad tą świątynią Państwo zastanowili się, nad naszymi zborami, naszymi domami, gdzie dumni jesteśmy, że świątynia pańska, to jest zbór Boży. A jak w tym zborze jest? Czy wszystko jest pięknie i cudownie?
Nie zawsze.
Czy nie należałoby czasami wziąć ze stołu poprzewracać? Czy nie zdawałoby się, żeby coś zrobić z tym, co jest, albo chociaż nie nazywać tego świątynią Bożą? Bo to nie jest tylko proste wypełnienie, o którym prorok Daniel pisał, że minie 2300 wieczorów i poranku i świątynia pańska oczyszczona będzie. Co w XIX wieku dopełniło się, gdy lud Boży wyszedł z Babilonu. To jest jeden z obrazów, którego nie będę rozwijał, bo tu nie jest celowy. To było przesłanie do konkretnych ludzi wtedy. Do tych ludzi, żeby widzieli, co się dzieje. Żeby zareagowali na to, co się dzieje. I zobaczyli, czy można 3 razy powtórzyć. Świątynia pańska to jest. Świątynia pańska to jest. Świątynia pańska to jest. Czy może jaskinia zbójców? Tak jak uczynił to potem Pan Jezus. Winno być tak, jak zapisał to prorok Izajasz w 56 rozdziale w 7 wersecie. Dom mój będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Piękna, piękna wizja. Dom modlitwy to jest dla nas jeszcze piękne, ale nie w pełni. Domem modlitwy, gdzie lud pański się modli, gdzie ci, którzy go miłują, chodzą za nim, uwielbiają. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludzi. Przepiękna wizja przyszłości, gdzie ta świątynia pańska nie będzie już musiała być oczyszczona, ale tam będzie chwała pańska mieszkać. 3. lekcja z nieurodzajnego drzewa figowego. To już jest kolejny dzień, wjeżdża Pan do Jerozolimy. Jak to napisane jest, był głodny. Powiem, że nie mogę sobie tego wyobrazić. Jechał z Betanii. Nie będziemy analizować, bo nie znajdziemy wytłumaczenia, że jechał głodny z Betanii i wchodząc do Jerozolimy, tam po Betfagę, przechodząc jeszcze, poczuł głód, zauważył drzewo figowe. Podszedł bliżej, ale były na nim tylko liście. Zaniepokoiło go to. Przeklął to drzewo, uschło. Zdziwili się bardzo uczniowie. Po co? W zasadzie to Pan Jezus nie czynił rzeczy takich niszczących. Nawet jak tą świątynię oczyścił, to nie była destrukcja świątyni. To nie było niszczenie świątyni. On naprawił pewne rzeczy świątyni wtedy. Dlaczego zniszczył drzewo, które akurat w tej chwili owocu nie miało? Byśmy jeszcze w Italii dokładnie, znowu bardzo trudno zrozumieć, bo to nie był czas owocowania. Nie będziemy tej trudnej historii analizować, wchodzić w drobiazgi, czy to był czas, bo jak już liście były, to figi powinny być, bo figi są kwiat i zalążki owocu są jeszcze przed liśćmi na drzewie figowym. Liście już były, to w zasadzie powinny być te figi. Fig nie było. No, ale gdyby te figi były, to one nie byłyby jeszcze do jedzenia. Nie to jest tym elementem patrzenia w tej chwili na tą przypowieść, takie nasze badackie spojrzenie. Pan Jezus bardzo pięknie pokazał odrzucenie narodu izraelskiego. Naród izraelski drzewo figowe. Wiemy to z różnych miejsc. Ale czy ktokolwiek tak to zrozumiał wtedy? Czy ktokolwiek taką lekcję wyciągnął wtedy, tą taką ponadczasową, proszę, lekcję z tego wydarzenia, tej historii? Lekcję, którą Pan Jezus wyciągnął, puentę na koniec, nie powiedział, że ja wam pokazałem, że ten naród odrzucę kiedyś. Że będą wyniszczeni, że kto inny będzie błogosławiony. Nie to powiedział Pan Jezus. Jaką puentę Pan Jezus wyciągnął? Pomyślmy troszeczkę. Proszę? To był powód, że nie wdało się. Ale jaka puenta z tej historii była? Zaprawdę opowiadam wam, jeśli byście mieli wiarę, nie wątpili, nie tylko to, co stało się drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście tej górze rzekli, wznieście i rzuć w morze, stanie się tak. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta puenta zupełnie nielogiczna. Po co wtedy taką lekcję tak dziwnego wydarzenia powiedzieć? Powiem wam, bratesko, ona właśnie wtedy była ważna. Bo Pan wtedy widział małą wiarę. Pan wtedy widział to, że uczniowie nie poznali, że on jako król do Jerozolimy wjechał. Pan więcej wiedział, że gdy umrze za kilka dni, to się może wszystko rozlecieć. Wierzcie, gdybyście mieli wiarę, modlitwa i wiara wielkich cudów dokonuje. I potem jeszcze podał tą całkiem ponadczasową lekcję. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, z wiarą otrzymacie. Jako badacze prawie zawsze od razu dodajemy, że jak poprosicie z wolą, żeby to było zgodne z wolą Bożą, jak będziecie sprawiedliwi. Nie powiedział tego Pan Jezus. Powiedział, że wszystko, o cokolwiek byście prosili. Bo w tej trudnej sytuacji po śmierci bardzo potrzebna była modlitwa. Bliskość z Panem Bogiem poprzez Słowo. I to Słowo ponadczasowe jest ważne do nas teraz, bo sami stwierdzili, bratesko, że pora na się różnie jest. Że czasami ten dom pański nie jest tak dokładnie domem pańskim. Co nam zostało? Proście. Proście z wiarą. Módlcie się. To jest kolejny krok. Zaraz po tym, jak zauważymy, że w tym domu pańskim nie jest wszystko normalnie, nie jest wszystko święte. I nie ma tam żadnych warunków w tym stwierdzeniu. Jest słowo wszystko, o cokolwiek byście prosili i robili to z wiarą, otrzymacie. Święty Łukasz zupełnie podobnie zapisał w 11 rozdziale, jak opisuje też ten wjazd do Jerozolimy, tą sytuację z drzewem figowym. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, spełni się wam. To wszystko ma szeroki zakres. Na kilku poprzednich konwencjach były refleksje o modlitwach za braci, którzy są, za braterstwem, którzy są chorzy, co mają problemy. Są to często problemy natury czysto zewnętrznej. Już wspominałem kiedyś we Francji, jak była ta powódź w Krakowie. Przerwało wały, Wisła wylała i woda stanęła, nie wiem, może trochę więcej jak 100 metrów od braterstwa, za którymi się wiele osób modliło. Zdawało się nierealne, wały przerwane były. Powinna być cała okolica wysoko zalana. Wszystko, co byście prosili, jeżeli to z wiarą będziecie robić, Bóg wam da. Wielu braterstwa dzwoniło do nas od samego rana wtedy, bo myśmy byli, co prawda, z drugiej strony Wisły, ale tam jest druga mała rzeczka, Białuchaj, też podlewała. W zasadzie ze wszystkich domów na naszej ulicy pompowali wodę. Tylko nie z naszego domu. Przyziemne rzeczy. Proste, przyziemne rzeczy. Materialne. Ale jak prosicie z wiarą, Bóg spełni. Jest to pewna lekcja na to, jak widzimy trudności u niektórych w domu, zbora, pewne trudności zewnętrzne, jest na to wyjście. Proście, tak jak Pan wtedy powiedział w tym uschniętym drzewie figowym. Jak bardzo dziwili się. Będziecie prosić, z wiarą spełni się. Kolejna dość trudna historia. Pan rozmawia z uczonymi w piśmie. Będąc w świątyni, zawsze tak jest, że jestem z tych, z ludźmi, którzy mają największą wiedzę. Arcykapłani, faryzeusze. Znali pisma prosta na wyrywki. To oni tym razem zaszepili Pana Jezusa. Zapytali go. Mistrzu, jaką mocą czynisz to wszystko? Potem chwilkę wcześniej te wskrzeszenia, te uzdrowienia, to, że sprawia, że tysiące ludzi idzie za Tobie, że idziesz na górę błogosławieństw, na inną z gór w Galilei, a tam idzie 15, 20 tysięcy ludzi za Tobą. Tam mamy 4, 5 tysięcy mężczyzn, a tam były też kobiety i dzieci. Jaką to mocą czynisz? Co powiedział Pan Jezus? Taki, zdawałoby nam się, trochę mało grzeczny.
Powiedział, że ja was coś zapytam.
Właśnie, i ja was coś zapytam. Czyli zapytał ich, jaki jest chrześcijan? Z bogatych ludzi. Wiedzieli czy nie? W zasadzie wiedzieli. Ale jak tu odpowiedzieć? Jak powiedzą, że z Boga, no to dlaczego w takim... Dlaczego w takim bądź razie nie przyjęliś tu? Dlaczego nie pokutowali? Dlaczego się nie zmienili? A jak powiedzą, że z ludzi, to tu jestem wiwatujący tłum. Ten kilkadziesiąt, kilkaset, a być może i milion ludzi. Nie ma jak odpowiedzi. Nie wiemy. Na co Pan Jezus zdawałoby nam się, które mało grzeszne, i ja wam nie powiem. Tak to w życiu jest. My w ruchu badaczem, poroczym bardzo wiele czasu spełniamy na badaniu, na dyskusjach, na pytaniach siebie wzajemnie. Zauważmy, że z pytaniami tak jest, że często jest tak, że chcemy zgłębić pewną prawdę i to jest najpiękniejsza rzecz. Poprzez pytanie, poprzez wiedzę drugich możemy bardziej precyzyjnie poznawać Boży plan i poznawać zachowania, postawy osób. Jest to piękne i szlachetne. Ale czasami jest tak, że to pytanie nie jest dane po to, żebym ja się dowiedział. To trochę po to, żeby kogoś sprawdzić. A nawet, powiem dalej, żeby kogoś oskarżyć. Tak uczeni w piśmie zapytali kiedyś Pana Jezusa, to jest też zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy przyszli zapytać go: mistrzu, czy wolno uzdrawiać sabat? Zdawałoby się, że najwłaściwsza forma pytania, przyszli wprost do Pana Jezusa. I gdyby nie dopisek świętego Mateusza, chcieli go bowiem oskarżyć. To nie było pytanie dane ze szczerego serca, że się chcieli dowiedzieć. Oni go chcieli oskarżyć, że łamie sabat. Jak łamie sabat, nie jest Mesjaszem. Po co ci uczniowie chodzą za nim? Tu było podobnie. Oni nie chcieli się dowiedzieć, jaką to mocą czyni, bo nie wiedzieli. Dokładnie. Lepiej wiedzieli niż lud. Dlatego Pan zadał im trudne pytanie i powiedział, że nie odpowie. No. Ale z drugiej strony, tak jest bardzo często, potem mówimy ale, albo a z drugiej strony, zwrócił się do nich. Słuchajcie, powiem wam taką przypowieść, opowiadam. Pewien ojciec miał dwóch synów. Miał dwóch synów i mówi do pierwszego: idź pracować do winnicy. Syn mówi: dobra, pójdę. Poszedł? Nie poszedł. Ale miał już syna drugiego. Słuchaj, synu, idź pracuj w winnicy. Drugi? Nie pójdę. To wam powiedziałem. Ale może. Który nie był lepszy?
Ten co poszedł.
Ja powiem, że nie wiem. To jest źle pytanie zadane. Obydwoje byli źli. To, co mówił brat wcześniej. Jeden był zły i drugi był zły. Jeden powiedział, że pójdzie, nie poszedł, kłamca. Drugi krnobry, ojciec sprzeciwił się, bo powiedział, że nie pójdę. Wtedy było inaczej jak dzisiaj. Co brat wspomniał, wtedy w tym patriarchalnym wychowaniu nie można było ojcu powiedzieć, nie pójdę. On powiedział. I zauważmy, Pan zadał inaczej pytanie. Pan się nie spytał, kto był lepszy. Pan się nie spytał, kto z nich był sprawiedliwy, kto z nich był dobry. Pan się spytał, kto wypełnił wolę Ojca. Bo gdyby spytał się faryzeuszy, kto był lepszy, kto był dobry, wiedzieliby, że żaden. Ale na pytanie, kto spełnił wolę Ojca, było jednoznacznie wiadomo, co miał na myśli Pan Jezus wtedy. Bo ten drugi spełnił wolę Ojca. Patrząc na nasze chrześcijańskie życie, zauważmy, że nie ma sprawiedliwych wśród nas. Nie ma tych, w cudzysłowie, dobrych. Na kogokolwiek spojrzycie, w domu, w zborze, gdziekolwiek, każdego możemy nazwać kłamcą, złodziejem, grabieżcą, w symbolicznym znaczeniu. Nie ma między nami dobrych i sprawiedliwych. Ani jednego nie ma. Gdybyśmy chcieli tymi kategoriami patrzeć, kategoriami osądzania drugich, daleko nie dojdziemy. Nie dobrniemy daleko. Zobaczmy, kto spełnia wolę Ojca. Kto stara się poznać wolę Ojca, kto ją wypełnia. Dziękuję. Bo tacy kiedyś będą błogosławieni przez Pana. Nawet jeżeli nie są sprawiedliwi. Ta lekcja pewnego miłosierdzia, nieosądzania, nieoceniania postaw jest bardzo istotna w życiu nas wszystkich, każdego. Że zobaczmy, kto pracuje na niebie pańskiej, kto ile zrobił i z tego się cieszy. Ten dorobek naszych braci pielgrzymów, o czym brat wspomniał wcześniej, jest olbrzymi. Wydaje mi się, największy na świecie. I doceńmy to. Nie patrzmy się, czy oni są sprawiedliwi. Nie są sprawiedliwi. Dorobek młodzieży, która pracuje, która chce być razem, która studiuje Biblię, jest ogromny. Jak będziemy szukać, czy są sprawiedliwi, odpowiem wam, nie są sprawiedliwi. Zależy, jak popatrzymy na nich. Czy tak jak faryzeusze? Czy tak jak Pan? Kto spełnia wolę Ojca? Kto pracuje dla Boga? Kto stara się spełnić to, co Pan Bóg by chciał? A co Pan Bóg by chciał? To chyba najwyższy aspekt woli Bożej, to co apostoł Paweł napisał do braci w Tesalonice. Wasze poświęcenie. Uświęcenie. To jest to, żeby każdy kiedyś pojednał się z Bogiem. Przybliżył się do Pana Boga. I zauważmy tych, co tak pracują, taką wolę Ojca spełniają. Bo tą winnicą tam to nie jest naród izraelski. Tylko tą winnicą jest pańska niwa. To pańskie pole. Na którym niektórzy pracują i przynoszą owoce. Jak tam z czasem? Może jeszcze chwileczkę, jeszcze jedną lekcję, chwileczkę ruszymy. Kolejną. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Trochę dłuższa taka przypowieść, podobieństwo. Był gospodarz, miał winnicę. Winnicę, którą bardzo precyzyjnie, skrupulatnie sobie przygotował. Otoczył murę, wieżę, prasę. Wszystko zrobił, co trzeba było przy tej winnicy. wydzierżawił. Wydzierżawił ją, znaczy wieśniaką ją wydzierżawił. Potem wysłał swoich sług, żeby zebrali zapłatę za dzierżawę. I co ci słudzy? Zabili, zbili, kamienowali, zabili. Inny sług wysłał to samo. W końcu wysłał swojego syna. Myślał, że uszanują dziedzica. No, dziedzica też, będziemy dziedzicą. Tragiczna historia, bardzo tragiczna. Gdybyśmy na filmie zobaczyli, to jest okrutnie tragiczna historia. Z tym wszystkim. W tej trudnej historii Pan niewątpliwie chciał przekazać pewną lekcję. Chciał przekazać przede wszystkim tym, co stali na czele pracy, czyli kapłanom, arcykapłanom, bo to w zasadzie oni mieli pieczę nad narodem, od nich zależało, jak będzie z tymi owocami. Jak ta winnica przyniosła owoce, czy nie? Jak? Dała ta winnica owoce, którą Pan tak skrupulatnie jednoznacznie nie powiem. Wydaje mi się, że dawała owoce, bo tam jest zapisane, że oni sobie zatrzymali zapłatę. Czyli winnica przyniosła plony, ale oni tych plonów Bogu nie oddali. Tym Bogu to już wchodzę, gospodarzowi, właścicielowi nie oddali. Dlatego gdy Pan spytał, cóż zrobi ten właściciel, jak przyjdzie? Wytraci winnicę, wydzierżawi innym wieśniakom. I cóż w zasadzie powiedział do tych uczonych w piśmie, do kapłanów? Zrozumieli czy nie?
Nie zrozumieli.
Zrozumieli. Napisane jest, że zrozumieli, że do nich to mówi. Zdawałoby się, zrozumieli, padli na kolana, przepraszali, chcieli naprawić szkodę. Było tak?
No,
przeciwnie. Zamiast upokorzyć się wtedy, bo widzieli, że to ten obłany królem do nich pokazał, co oni zrobili z tą winnicą pańską. Oni na to wszystko szukali, jak go zabić. To jest jedna z bardziej tragicznych wizji tamtych czasów. Oni zauważyli, poznali, małże nie przyjęli, wybrali najgorsze ze wszystkiego. Uczeni w piśmie. Pan wtedy wskazał na pewne prawidłowości związane z Mesjaszem, że zamiast budować na kamieniu węgielnym, bo to czytamy dokładnie, jak to z tym jest. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Mogli budować na tym kamieniu węgielnym. Mogli znieść nową budowlę, bo to Pan sprawił. Tak było. Ale oni zupełnie inne wnioski z tego wyciągnęli. Dlatego powiadam Wam, że Królestwo Boże zostanie Wam zabrane i dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. A kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. To jest wręcz niewyobrażalne tragicznie. Zrozumieli, wiedzieli i usiłowali go pojmać. Ale bali się. Bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Taka prawidłowość rządziła tym wydarzeniem. Czy możemy powiedzieć, że tamta historia tylko jest douczona w piśmie w tamtym czasie? Tylko do kapłanów w tamtym czasie? Że to im Pan powiedział, że będzie opuszczony naród izraelski? Że to oni byli złymi pasterzami? Że to oni zabierali sobie owoce? Nie oddawali chwały Bogu. Lud niewierny przez to Boga nie oddawał Bogu chwały, tylko kapłanom. Oni byli więcej i bogaci. Zawsze tak było braterstwo. Nauczyciele zawsze byli dobrzy i źli. Byli tacy, którzy byli źli. Pan o nich tutaj mówił. Jeśli popatrzymy na chrześcijaństwo całe 2000 lat. Bez komentarza, bo się złe słowa cisną. Ale popatrzmy na siebie także. Nie tylko bracia starsi są nauczycielami. Każdy w swoim życiu jest po części nauczycielem. Czy w rodzinie, czy w społeczności, czy gdzie się dzieli prawdą. Jak jest tym oddawaniem chwały Bożej? Czy ją oddajemy zawsze Panu Bogu? Czy ci, z którymi rozmawiamy, oddadzą chwałę Bogu zawsze? Wielbią Boga? Czy nie jest tak, że nam jest bardzo miło, że ktoś wielbi nas za naszą wiedzę, znajomość, za to, cośmy już zrobili, nawet za to, cośmy z drugim zrobili, ile żeśmy almużny dali, ile żeśmy braciom paczek wysłali. Piękne to jest. Ale Pan powiedział do nich, że Królestwo Boże będzie im zabrane. I ta przestroga jest ponadczasowa. W jednym z najpiękniejszych kazań Pan powiedział, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Można wielbić Pana Boga, chwalić Go, a nie wejść do Królestwa. I to Pan chciał wtedy pokazać. Pokazać to przywódcom żydowskim. Pokazać to ludowi żydowskiemu. Bo był jeszcze czas wtedy, żeby wielbili Boga w duchu i w prawdzie. Był wtedy czas, że mogli przyjąć Jezusa, wielbić Go i dożyć wielkich błogosławień w przyszłości. Podobnie jest teraz. Potrzebujemy paru słów. Pierwsze, Jezus wjeżdża do Jerozolimy okrzyczany królem żydowskim. Tłum wielbi Go. Widzi, że wypełnia się proroctwo. Uczniowie cieszą się Go. Mistrz jest z nimi. Ale nie widzą w tym nic szczególnego. Nie widzą tego, co mówił im, że za parę dni umrze. Że ta ofiara będzie ofiarą okupową. Że On w tej sytuacji jest królem i kapłanem. Jako król wjeżdża na tym oślęciu, ażeby dopełnić swoje ofiary. Nie widzieli tego. Zobaczyli to później, gdy został uwielbiony. Gdy Duch Święty spłynął na nich, poznali. A nauczeni w piśmie byli w ogóle przeciwni. Zabrońcie im mówić. Potem mamy oczyszczenie świątnicy. Gdy Pan, widząc nieprawidłowości, które były w świątnicy, zniszczył to, zburzył, zniszczył to. Pokazał, że ma być inaczej. Znowu tam jest epizod, którego nie wspomniałem. Wtedy dzieci wołały Hosanna królowi. Dzieci wielbiły Boga, jak widziały, co czyni Pan Jezus. A uczeni w piśmie co na to? Kazali zgromić. Powiedz im coś. Im nie wolno tak się zachować w świątyni. Dzieci w świątyni. Popatrzmy się na piękną lekcję, którą Pan Jezus kilka razy powtórzył. To nie tylko uczeni w piśmie. Apostołowie także. Gdy przynosili dzieci do Pana Jezusa. Ucisz je, zrób coś z nimi. A co Pan Jezus? Nie zabraniajcie dzieciom. A powiem jeszcze więcej, jak wracali przed Galileę i zastanawiali się, kto zasiądzie po prawicy, a kto po lewicy, kto z nich będzie największy. Pamiętacie, co Pan do niej powiedział? Tak? I się to kończy, bo to są ważne słowa. Wziął dziecko na krok, pokazał. Jak się nie staniecie tacy jak to dziecko, w ogóle nie wejdziecie do królestwa. Wiecie, bardzo jakie są ostre słowa? Do apostołów. Powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy lepsi od apostołów. Jeżeli nie staniecie się, braterstwo, tacy jak te dzieci, dzieci wołające w świątyni wtedy, w tej oczyszczonej świątyni, nie wejdziecie do królestwa. To jest przesłanie, które Pan wtedy pokazał, naocznie pokazał im. Potem mamy tą lekcję z wzajemnych rozmów, z rozmów Pana Jezusa z uczonymi w piśmie. Rozmowy mogą być kształcące i budujące. Jest to jedna z piękniejszych rzeczy, bardzo lubię rozmawiać. Bardzo lubię rozmawiać z osobami, które mają inne zdanie niż ja. Które inaczej widzą wypełnianie się proroctw. Które inaczej widzą wizję świata. Którzy mają to poukładane i mają na to argumenty. Także to piękne. Poznajemy inny świat wtedy. Wchodzimy w inną rzeczywistość, całkiem piękną inną rzeczywistość. Jeżeli chcemy to poznać. Ale można pytać o w inny sposób. Tak jak pytali uczeni w piśmie. Pytając, oskarżać. I to jest jedna z gorszych rzeczy, przed którą Pan chciał przestrzec wtedy. Nie tylko uczonych w piśmie, wszystkich uczniów także. I kolejna historia o tych ojcu i dwóch synów, który miał dwóch synów. Lekcja, która wskazuje nam, że gdy patrzymy się na pracę Pańską, pamiętajmy, że nie ma sprawiedliwych. Cokolwiek, na cokolwiek popatrzymy, że nie ma takiego, co by pracował, nie robił nic źle. To tak tyczy pracy zawodowej, jak i pracy na niebie duchowej. Nie ma takiego człowieka. Mogą nie robić nic źle ci, co nic nie robią. Ale oni grzeszą. To jest grzechem, że nic nie robią. Bo kto może robić, powinien, a nie robi, grzeszcie. Pracujcie, róbcie. I zdarzy wam się coś źle, czyli pełnijcie wolę Bożą. Pracujcie z dziećmi, na kursach, w domach, na szkółkach. Podnośmy ręce braciom pielgrzymom. Powiem, że jest jedna z najbardziej wartościowych prac w działalności zrzeszenia. To, że jeżdżą po zborach, że starają się braciom pomagać, że głoszą słowo. Jest to piękna praca. Ale jak każda praca. Nigdy się wszystko dobrze nie robi. Nie patrzmy na to, co robią źle. Tylko patrzmy, jak oni wolę Bożą spełniają, bo tak się patrzy Pan Bóg. A Pan Bóg jest bardziej miłosierny niż sprawiedliwy. My bardziej widzimy pod kątem sprawiedliwości. Dobrze, źle, waga, gorzej, odrzucamy. Miłosierdzie Boże idzie przed sądem. Miłosierdzie Boże idzie przed sprawiedliwością. U nas często odwrotnie jest. I pełniąc wolę Bożą, pracując na niebie Pańskiej, wydawajmy owoce. To jest przesłanie, które apostoł Paweł napisał do braci w Galacji. Że wszyscy ludzie jakieś owoce przynoszą. Jedni owoce ciała, inni owoce ducha. Jedni może całkiem mało, inni więcej. Ale ci, którzy idą za Panem, powinni jak najwięcej dobrych owoców przynosić. Pełniąc wolę Ojca, przynosimy te owoce. Przynosimy te owoce bezpośrednio Panu. Oddajemy Jemu zapłatę. Nawet jeżeli to nie widać teraz, bo to napisane, że ci ludzie teraz, którzy widzą to przynoszenie owoców, kiedyś, jak zobaczą, uwielbią Boga. Oddadzą kiedyś te owoce Bogu. Jeżeli tak czynimy, jesteśmy dziećmi. Jak jesteśmy dziećmi, to dziedzicami. Dziedzicami najwyższych błogosławieństw, który bym życzył tak braterstwu, jak i sobie. Amen.